niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie wita Państwa ojciec Wacław Zyskowski. 21:30 to czas, kiedy zapraszamy Państwa do studia rozmów niedokończonych. Dziś z racji pierwszego czwartku chcemy, aby tematem naszych dzisiejszych niedokończonych rozmów było temat z ludzi wzięty dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Z ludzi wzięty dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Te słowa mają być dla nas wezwaniem, mają być dla nas przypomnieniem i czasem refleksji. Refleksji nad wielkością, niezwykłością i niecodziennością powołania kapłańskiego. Pierwszy czwartek miesiąca to taki dzień, kiedy chcemy na kapłana popatrzeć. Zawsze pamiętając o jednym, że kapłan nigdy nie swoją mocą działa. Nigdy nie dzięki swojej łasce czy dzięki swoim zasługom otrzymał od Boga dar, który otrzymał. Nigdy to nie on jest tym, który zasłużył sobie. Ale u początku daru powołania zawsze stoi wielka tajemnica Boga. I tak jak każdego dnia, tak jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, chcemy wsłuchać się w świadectwa tych, którzy na tę drogę weszli, którzy tę drogę wybrali, którzy odczytali i rozeznali w swoim życiu, że to właśnie jest ta droga, do której zostali wezwani przez Jezusa Chrystusa. Dziś pośród tekstów, w które będziemy się wczytywać i w które będziemy się wsłuchiwać, będą również wspomnienia świętego Jana Pawła II, zawarte w książce Dar i Tajemnica. Książce, która stała się owocem refleksji samego świętego dziś Jana Pawła II w momencie 50. rocznicy święceń kapłańskich. Prośmy dobrego i miłosiernego Boga, aby nas przez ten czas przeprowadził. Prośmy, aby był razem z nami, aby obdarzał nas potrzebnymi w tym czasie łaskami po to, aby ten nasz wspólnie spędzony czas mógł też przybliżyć nas do Jezusa Chrystusa, ale mógł też pomóc nam zrozumieć, jak bardzo ważna i jak potrzebna jest modlitwa. Modlitwa za kapłanów i modlitwa o kapłanów. Często skupiamy się na modlitwie o nowe, święte, gorliwe, charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne i ta modlitwa jest niesamowicie ważna i ona jest gdzieś bardzo mocno, musi być obecna w naszym życiu i w naszych intencjach modlitewnych, ale nie możemy też zapomnieć o tej modlitwie za kapłanów, którzy już na tej drodze są. Za kleryków, którzy już tę drogę wybrali, za tych, którzy już kroczą tą drogą. Bo łatwo się potknąć, bo łatwo popełnić błąd, bo łatwo w świecie, który jest tak mocno naznaczony pychą, pragnieniem posiadania, rozwiązłością, przyjemnością. Tak łatwo zgubić z oczu tego, który naprawdę daje szczęście i który naprawdę jest sensem życia.
Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. Taką widać odczuwam potrzebę, stąpając maluczkim twardo po ziemi. Tęsknię za niebem. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. O nic nie proszę, chęci mam szczere, bo gdybym o coś Ciebie poprosił, to byłby interes. Ciebie się modlę, Panie mój Boże, modlitwą łagodzę rozpaczy zażywię. Beze mnie zaiste istnieć nie możesz, a ja bez Ciebie. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. I myślę ja sobie przed tą podróżą, że gdybyś istniał, a ja bym nie wierzył, straciłbym dużo. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. Tym, co powiem, nie będę się chełpił, gdyby nie było ludzi na ziemi, kto by Cię wielbił? Do Ciebie się modlę, Panie mój Boże, wśród beznadziei, co hula po świecie i trwać mi daje wiara niezłomna, że jesteś przecież.
Panie Jezu Chryste, kapłanie i ofiaro, baranku bez plamy i bez skazy, przychodzę przed Twoje oblicze, obciążony grzechami i zdradami moich braci kapłanów i z ciężarem moich własnych grzechów i niewierności. Pozwól mi reprezentować tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pozwól mi trwać za nich przed Twoim eucharystycznym obliczem, blisko Twojego otwartego serca, przez bolesne i niepokalane serce Twojej Matki, obrończyni i pośredniczki wszelkich łask. Wylej na wszystkich kapłanów Twojego Kościoła strumień miłosierdzia, jaki nieustannie wypływa z Twojego serca, aby ich oczyścić i uzdrowić, aby ich uświęcić i odnowić, aby w godzinie ich śmierci uczynić ich godnymi złączenia się z Tobą przed Ojcem za zasłoną niebiańskiej świątyni w świętym świętych. Amen. Sięgnijmy zatem do słów świętego Jana Pawła II. U początków tajemnica. Historia mojego powołania kapłańskiego, historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Czytamy w liście do Hebrajczyków. W księdze zaś proroka Jeremiasza czytamy: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Te natchnione słowa muszą przejąć głębokim drżeniem każdą kapłańską duszę. Dlatego też, gdy w różnych okolicznościach, na przykład z okazji kapłańskich jubileuszy, mówimy o kapłaństwie i dajemy o nim świadectwo, winniśmy to czynić w postawie wielkiej pokory, świadomi, iż Bóg nas wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski. To drugi list do Tymoteusza. Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie. Wydaje mi się, pisze święty Jan Paweł II, że ten krótki wstęp jest konieczny, aby we właściwy sposób zrozumieć to, co będę mówił o mojej drodze kapłańskiej.
Wielu powie w owym dniu, że mnie znają, że dzielili ze mną stół, uzdrawiają mi. Prorokują ile sił, tyle głosów. Zapytałem, który z nich dał mi jeść i pić. Kefa tobie daje klucz, za mną pójdź dalej niż sam byś chciał. Kefa tobie myciem stóp, dziś mówię ja. Twarzą w twarz i zapłaczą. Tyle zmarnowanych szans, powiem, nie znam ich. Powiem, nie znam was. Kefa tobie daje słów. Teraz wiesz i pij do dna. Kefa tobie mówię, wiąż bórz i trzymaj kurs. Kefa tobie daję klucz, za życiem stóp dziś mówię ja. Wielu stoi twarzą w twarz i kochają. Mają na to cały czas, wieczność długa jest. Wieczność długa jest.
Rozeznanie. To jest to słowo, które bardzo mocno kojarzy nam się z rzeczywistością powołania kapłańskiego i taką umiejętnością zadania sobie pytania, czy Pan Bóg chce tego ode mnie. Czy rzeczywiście to jest coś, czy to jest ta droga, którą ja chcę wybrać. I to jest też niesamowicie ważne, bo kwestia rozeznania nie jest kwestią tylko i wyłącznie, którą powinno się stosować względem powołania kapłańskiego czy zakonnego. Dziś w sposób szczególny chcemy o tym kapłańskim powołaniu mówić, ale to jest kwestia, którą trzeba podejmować za każdym razem. Za każdym razem, kiedy w naszym życiu musimy podjąć jakąś decyzję, za każdym razem, kiedy gdzieś przychodzi taki moment opowiedzenia się czy podjęcia decyzji, to gdzieś w nas powinno się zrodzić to pytanie i prośba do Pana Boga o rozeznanie właśnie. Ważne jest w tym momencie szukanie początków, zadawanie sobie pytania, jak to było u początku. Co na ten temat pisze święty Jan Paweł II? Pierwszoznaki powołania. Kiedy byłem w gimnazjum, książę Adam Stefan Sapieha, arcybiskup metropolita krakowski, wizytował naszą parafię w Wadowicach. Mój katecheta, ksiądz Edward Zacher, zlecił mi zadanie przywitania księcia metropolity. Miałem więc po raz pierwszy w życiu sposobność, ażeby stanąć przed tym człowiekiem, którego wszyscy otaczali wielką czcią. Wiem też, że po moim przemówieniu arcybiskup zapytał katechetę, na jaki kierunek studiów wybieram się po maturze. Ksiądz Zacher odpowiedział: idzie na polonistykę. Na co arcybiskup miał powiedzieć: szkoda, że nie na teologię. Na tamtym etapie mojego życia moje powołanie kapłańskie jeszcze nie dojrzało, chociaż wielu z mojego otoczenia przypuszczało, że mógłbym pójść do seminarium duchownego. Jeżeli młody człowiek o tak wyraźnych skłonnościach religijnych nie szedł do seminarium, to mogło to rodzić domysł, że wchodzi tu w grę sprawa jakiejś innej miłości czy zamiłowania. Miałem w szkole wiele koleżanek i kolegów. Byłem związany z pracą w szkolnym teatrze amatorskim, ale nie to było decydujące. W tamtym okresie decydujące wydawało mi się nade wszystko zamiłowanie do literatury, a w szczególności do literatury dramatycznej i do teatru. Zamiłowaniu do teatru dał początek starszy ode mnie polonista, Mieczysław Kotlarczyk. Był on prawdziwym pionierem amatorskiego teatru o wielkich ambicjach repertuarowych. W maju 1938 roku zdałem egzamin dojrzałości i zgłosiłem się na uniwersytet na filologię polską. W związku z tym obaj z ojcem wyprowadziliśmy się z Wadowic do Krakowa. Zamieszkaliśmy w domu przy ulicy Tynieckiej 10 na Dębnikach. Tutaj rozpoczyna się nowa część mojego życia. Kwestia rozeznania, kwestia szukania tych małych, drobnych symptomów, które sprawiają, że człowiek zaczyna w swoim sercu zadawać sobie pytanie, czy droga powołania kapłańskiego czy zakonnego jest rzeczywiście moją drogą. Czy to pójście za głosem jest rzeczywiście autentycznym słuchaniem wezwania Jezusa Chrystusa, a nie tylko i wyłącznie jakąś projekcją, jakąś sposobnością do tego, żeby załatwić sobie w cudzysłowie proste, z pozoru przynajmniej tak się wydaje, bezpieczne, spokojne, bezproblemowe życie. Tu stawiamy bardzo konkretne i bardzo trudne pytanie. Pytanie, z którym dziś wielu młodych ludzi nie potrafi sobie wręcz poradzić. Czy pragnienie, które jest we mnie, jest pragnieniem pochodzącym od Boga? Czy jest strachem przed światem? Oczywiście życie seminaryjne i droga kapłańska weryfikuje, ale zawsze rodzi się w sercu pytanie. Dlatego ważne jest środowisko życia, ważne są czynniki, które wpływają na to, w jaki sposób i gdzie funkcjonujemy. Co na ten temat pisze święty Jan Paweł II? Moje przygotowanie seminaryjne do kapłaństwa zostało poniekąd zaantycypowane, uprzedzone. W jakimś sensie przyczynili się do tego oczywiście moi rodzice. W domu rodzinnym, a zwłaszcza mój ojciec, który wcześnie owdowiał. Matkę straciłem jeszcze przed pierwszą komunią świętą w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam, i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży. Po jej śmierci, a następnie po śmierci mojego starszego brata, zostaliśmy we dwójkę z ojcem. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach. Tak, jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium.
Jestem więźniem miłości do końca moich dni. Ta miłość mnie odmieniła, z miłości niosłeś krzyż. Co mogę Tobie dać, gdy puste ręce mam? Serce gorące, gotowe by służyć temu, co sługą się stał. Niech moje usta ogłoszą chwałę temu, co chwałą się okrył sam.
Jest pierwszy czwartek miesiąca. Na antenie Radia Maryja trwa czas audycji z ludzi wzięty dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Na antenie naszego radia witamy pierwszego naszego gościa. Jest nim ojciec Stefan Kawula, redemptorysta. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże. Pozdrawiam ojca Wacława i wszystkich słuchaczy.
Z pięknej Łomnicy.
W pięknej Łomnicy Zdroju, tak jest.
Ojcze, ojciec ma za sobą piękną historię powołania. Oczywiście życie cały czas trwa, więc ta historia się buduje nieustannie. Ale kiedy ojciec patrzy na swoją historię powołania, na swoją historię wyboru drogi kapłańskiej, ale też drogi życia zakonnego, to co było takim decydującym czynnikiem? Co było takim rzeczywiście punktem, które sprawiło, że mogę powiedzieć, dzięki temu właśnie zacząłem myśleć o tej drodze?
To znaczy takim decydującym w moim życiu kapłańskim momentem, no Jan Paweł II, czy Karol Wojtyła wcześniej, to był taki decydujący akcent. No, należy do tego pokolenia księży, którzy no, powołanie odnaleźli, czy potwierdzili właśnie wyborem na papieża naszego rodaka, wielkiego świętego Jana Pawła II. No wcześniej tak, no, oczywiście wydaje mi się życie normalne, no w parafii od pierwszej komunii świętej posługa najpierw jako ministrant, później jako lektor. Po maturze miałem szczęście pójść na studia do Krakowa, na Politechnikę. No to było jeszcze w czasach, kiedy kardynałem, biskupem Krakowa, arcybiskupem Krakowa był Karol Wojtyła. No i miałem szczęście przeżyć jeden z tych opłatków studenckich słynnych, na które ksiądz kardynał wtedy na miasteczko studenckie dojeżdżał. To był pierwszy i ostatni, bo już w następnym roku już był w Rzymie papieżem Janem Pawłem II. No i ta sama, ten wieczór wyboru, prawda, no to była taka inspiracja niesamowita. Myślę, że każdy z nas starszych ma to doświadczenie, jak ten wieczór wyglądał, wyboru Jana Pawła II. To był taki decydujący moment. Ja wtedy chodziłem na spotkania duszpasterstwa akademickiego, oczywiście w Krakowie, na Górce, u redemptorystów. No i tam był taki klimat z tych kilkanaście osób, których byliśmy tak w miarę stale obecnymi na spotkaniach tego duszpasterstwa. Większość z nas obrała życie zakonne i życie kapłańskie. No, sprawił to ten wybór Jana Pawła II w większości przypadków. Ja mówię za siebie, ale też myślę w imieniu większości tych osób, które wtedy zdecydowały właśnie pójść w życie zakonne, w kapłaństwo.
Jak ta decyzja została odebrana w środowisku rodzinnym? Wiemy, że różne są reakcje.
Moja mama spodziewała się, tylko tak troszeczkę cierpliwie czekała, bo po maturze myślała, że już się zdecyduje, ale no, tak jak powiedziałem, no to dobrze, to pomyślimy, co ci tam przygotować, jak spakować i tak dalej, tak zupełnie. Tato oczywiście bardziej roztropnie mówił, no myślę, że przemyślałeś, nie, tą decyzję, no bo to jest poważna decyzja, jak to tato zwykle. No i oczywiście z błogosławieństwem rodziców podjąłem tę drogę.
Ojcze, bo ojciec wybrał seminarium redemptorystów, seminarium w Tuchowskie, tam też te lata seminaryjne i lata kształcenia się wydarzyły. Jak to było? Czy rzeczywiście seminarium to był taki czas, który przewrócił życie do góry nogami? Czy faktycznie popatrzył człowiek, wszedł do niego i myśli sobie, no to jest życie normalne?
To znaczy, na pewno dla mnie to był pewien szok, zmiana, prawda? Ja już byłem troszkę starszy, wtedy bardziej doświadczony. Moi koledzy kursowi tak patrzyli troszkę na mnie, nawet mi dokuczano troszkę, że jestem takim spóźnionym powołaniem, prawda? Więc odpowiadałem tak troszkę zaczepnie, no dobrze, nie miejcie pretensji do mnie, tylko do tego, który powołał, prawda? On powołał w tym czasie, kiedy uznał, że jestem gotowy, prawda? No i to tak pomagało i oczywiście no, ta decyzja pierwsza, która no, zakładała już w tym, że ponieważ idę, wybieram tę drogę, no więc muszę po prostu podołać, prawda, i wypełnić te zadania, to czego oczekuje ode mnie Pan. Zresztą później praktycznie od razu po seminarium prawie wyjechałem na misję, byłem w Argentynie na misjach, no to już był taki poligon, prawda?
Do tego dojdziemy za chwileczkę, bo to jest oczywiście wątek, który bardzo chciałbym poruszyć w Ojca tak? też historii. Natomiast jeszcze a propos seminarium, bo ojciec też, no, mieliśmy okazję się poznać troszeczkę, bo pewien etap, powiedzmy, spędzaliśmy tak. razem. Natomiast pytanie, które się też rodzi, myślę, że też może się rodzić niektórym radiosłuchaczom, jak wyglądała kwestia pasji? Ojciec miał pewne konkretne pasje, chociażby pasję sportową. Czy ona mogła być realizowana dalej w seminarium? No, powiedzmy ale sobie szczerze, że tak. to też były ciężkie czasy, to były lata 80. 70,
tak,
80.
Znaczy, w tych czasach podchodziliśmy do, zresztą za pozwoleniem, zgodą naszych wychowawców, bo normalnie młody człowiek potrzebuje tego ruchu, rozwoju, ćwiczeń fizycznych, gry. No, były takie wyprawy nawet na takie Błonie nad Białą, prawda, daleko od klasztoru. Przełożony pozwalał. Oczywiście była sytuacja taka, że kiedyś chcieliśmy grać, już jak były pierwsze przymrozki, przełożony troszeczkę oponował. No wiadomo, chodziło o nasze zdrowie, bo to już by było nieroztropne gdzieś tam się uganiać w takiej aurze listopadowej, już późno jesiennej. Ale oczywiście to był taki no, element rozwoju w pełnej harmonii z tym rozwojem duchowym, formacją, jakie otrzymywaliśmy w seminarium. Także...
Że można było realizować jedno i drugie.
Oczywiście nawet trzeba było, tak dla pełnego harmonijnego rozwoju ducha i ciała, prawda? Więc to...
W którym roku?
Do tego nas zachęcali.
W którym roku, jeżeli można wiedzieć?
Chacki, prawda? To wszystko było nawet... Czasem nakazywane, gdy były tam jakieś opory, jak się nie chciało w czasie, powiedzmy, sesji, egzaminu, wiadomo, to jest trudniejszy czas, ale przełożony, pamiętam, kiedyś nas przymuszał ojciec prefekt, żebyśmy wyszli sobie na spacer, że to nam dobrze zrobi, żeby się oderwać troszeczkę. Oczywiście później trzeba było wracać, studiować, przygotowywać to wszystko, co było potrzebne, żeby zdawać egzaminy normalnie.
W którym roku, jeżeli można wiedzieć, wyjechał ojciec na misję?
To był rok 90.
Czyli całe lata 80. spędził ojciec w seminarium.
Tak jest, tak jest.
Czyli ten trudny też czas dla Polski, czas, w którym trzeba było no, z jednej strony zaciskać pasa, bo za bardzo nie było co, a przecież w seminarium było was
ponad setka,
więc no, wyżywić 100 chłopa to też nie było takie łatwe, więc...
Tak.
Więc tym, ten czas był też
chyba
trudny.
To był najmniejszy problem, bo zawsze było wielkie wsparcie, prawda, zwłaszcza ze no, tuchów słynie z tego, że jest bardzo wrażliwy na potrzeby, zwłaszcza seminarium, prawda, więc no myślę, że nie brakowało absolutnie. Pewno był czas taki, że było trudno, zresztą to przeżywaliśmy lata 80. Nie było, nie przelewało się, ale no głodu nie cierpieliśmy, no to najważniejsze, powiedzmy, te rzeczy były, nie brakowało z tego, co pamiętam.
Ojcze, nie był w trakcie seminarium, kiedy słyszeliście o tym wszystkim, co się dzieje w Polsce, o strajkach, o protestach, o tym wszystkim internowaniach, stanie wojennym i tak dalej, nie pojawiały się pytania, czy jest sens siedzieć tutaj w klasztorze, trzeba by było może pójść tam i budować tę Polskę nową, wolną?
To znaczy... Przynajmniej ja osobiście miałem zawsze tę świadomość, że budowanie tej Polski prawdziwej, wolnej dokonuje się też na płaszczyźnie Kościoła, prawda? Bo byłem wychowany od dzieciństwa w tych, powiedzmy, relacjach tożsamych. Ojczyzna, Bóg, prawda? To były wartości te najwyższe, najświętsze. I teraz wiadomo, jak na froncie żołnierz walczy tam, gdzie go postawią, prawda? Więc ja myślałem, że od strony Kościoła, który zawsze w tych trudnych czasach ojczyzny politycznych wypełniał swoją no, kapitalną rolę wspierania duchowego, wsparcia, obrony wartości, jest bardzo dużo do zrobienia i kto wie, czy to nie jest nawet fundamentalna sprawa, która obroni nas nawet pomimo politycznych jakichś niepowodzeń czy gospodarczych, prawda? Jeśli zachowamy tożsamość katolicką, zachowamy też tożsamość państwową, obywatelską. Tak to zawsze rozumiałem. Myślę, że większość mojego pokolenia w ten sposób podchodziła do tej sprawy i podchodzimy w dalszym ciągu.
90. rok, wyjazd na misję. Dlaczego taka decyzja?
To znaczy, wpływ miał na to na pewno mój stryj, ojciec Franciszek Kawecki, świętej pamięci już, który tak troszkę kusił, jak przyjeżdżał do Polski, mówił, no przyjedź do Argentyny, tam jest co robić. Nawet mi obiecał, że jakąś wikarówkę przygotuje dla mnie, prawda, to tak troszkę w żartach. Ale zasadniczą decyzję, znaczy podjąłem na, jak mi zaproponował ojciec świętej pamięci, który po prostu powiedział, że potrzeba do Argentyny. W tym czasie powstawało seminarium duchowne w La Plata i po prostu trzeba było kogoś tam do pomocy. No i przełożeni uznali, że się nadaje do tego. I była ta propozycja.
I jak tak wyglądało?
W poświęceniach praktycznie, no, przygotowanie krótkie w Warszawie, językowe. No i wyjazd. Niecały rok poświęceniach, no właściwie tak niecały rok, pół roku można powiedzieć, bo to było w styczniu 90 roku. Święcenia przyjąłem w czerwcu 89.
Czyli wielkiego doświadczenia pracy w Polsce, powiedzmy, ojciec nie miał. Od razu ten wyjazd do Argentyny. I co było takim największym? Co było takim największym szokiem z tej perspektywy takiego życia kapłańskiego tam na miejscu w Argentynie?
No chyba przede wszystkim język z początku, którego tak powiedzmy się uczyłem przez pierwsze miesiące. Było dość trudno, ale wydaje mi się, że Pan Bóg też pomagał, żeby zrozumieć nie tylko sprawy językowe, ale też sprawy kultury, żeby po prostu przyzwyczaić się do tego, że jest troszkę inaczej niż w Polsce, że trzeba po prostu słuchać ludzi i próbować być dla nich kapłanem, który jest po ich myśli. Nie wiem, czy to precyzyjnie określam, ale żeby nie być kapłanem, który narzuca pewne rzeczy swoje z góry, tylko po prostu słuchać, być wrażliwym na głosy, na uwagi. No zwłaszcza człowiek pokory nabierał w języku, jeśli poprawiano z początku dość często, mnie poprawiano za błędy, które popełniałem, wymawiając pewne rzeczy, no to też słuchałem innych tam sugestii. Oczywiście nie na wszystko się zgadzając. Jeśli coś trzeba było poprawić czy skorygować, oczywiście mówiłem o tym otwarcie. I w ten sposób tak to się jakoś kształtowało. Ja też dużo zyskiwałem na tym. No, takie doświadczenie moje osobiste, gdy mówić o miłosierdziu Bożym, zwłaszcza tym sprawowanym w sakramencie spowiedzi, jeśli samemu się doświadczy tego miłosierdzia. Miałem taki czas, że rzeczywiście doświadczyłem tego miłosierdzia Pana tak bardzo, bardzo osobiście. Tak troszkę jak w tym, co mówił Pan Jezus o tych dwóch dłużnikach, że jeden był winien bardzo dużo, drugi dużo mniej. Gdy Pan przebaczył obydwu, który z nich bardziej kochał? Ten, któremu więcej przebaczył, prawda? Taka relacja z przypowieści doświadczyłem osobiście na przykładzie mego życia i łatwiej było później, powiedzmy, rozumieć, może nie tyle rozumieć, czy pokorą podchodzić do osób, które szukały w pojednaniu miłosierdzia Bożego, prawda, okazać, komu okazano miłosierdzie, łatwiej zrozumie kogoś innego, kto przychodzi szukając czasem z wielkimi, skomplikowanymi sprawami swojego życia, szukając pomocy u Boga.
Misje pomogły popatrzeć na Kościół trochę szerzej?
Tak, to znaczy na pewno widzieć, że są różne kultury, różne zwyczaje, prawda, które Kościół zawsze, powiedzmy, nigdy nie starał się na siłę zmieniać, przeinaczać, tylko to, co zastawał, starał się przenikać duchem Ewangelii, prawda? Uszanować jakieś tradycje, oczywiście dobre zwyczaje, jeśli były złe, grzeszne, próbował to zawsze zmieniać, ale zachowując jakoś taką tożsamość religijną, wypracowane przez pokolenia czasem formy pobożności, prawda? Więc to jest taka, na tym by moim zdaniem polegała przede wszystkim misja.
Kiedy patrzy ojciec na ten czas misyjny, tak z tej perspektywy powołania, o którym dzisiaj mówimy, co było, może zacznijmy od tych przykrych, co było najtrudniejsze? Albo takie najbardziej gdzieś bolące serce? Czy były takie momenty?
To znaczy porażki duszpasterskie, no chyba tak, no. Ajaj, no. Trudno mówić, no dobrze, no ale skoro zapytałeś, spróbuję odpowiedzieć. Więc była taka sytuacja raz, gdy jadłem obiad i nagle przyszła pewna pani, prosząc, żeby przyjść do jej męża, który potrzebował. No więc oczywiście tak miał łyżkę w połowie drogi między talerzem a ustami. Odłożyłem łyżkę, zebrałem się szybko. No i poszedłem z tą panią i gdy wszedłem, zastałem tego pana w takiej sytuacji dokładnie jak ta pani, gdy mnie zastała. To znaczy on tam coś jadł i miał też łyżkę w połowie drogi między talerzem. No i tak powiedzmy zaczęła się rozmowa. Okazało się, że nie jest tak poważna sytuacja, no ale z rozmowy szybko wyszło, że pan nie jest zainteresowany w ogóle. No, do kościoła prawie, że nie chodził. Tak. No więc ja mówię, no to po co pan wołał? A, wie ksiądz, tam żona, tam prawda, kazała, nie chciała, domagała się, no więc. No dobra, to ja mówię, to skoro już jestem, to może o sporcie porozmawiamy, prawda? I no, zaczęliśmy mówić tam o meczach ligi, któreś były. On obstawiał, że Boca Juniors wygra w Rosario. Ja twierdziłem, że nie. Założyliśmy się o jednego pesa, że Boca nie wygra w Rosario. No i tak po takich gadaniach poszedłem stamtąd. Później były wiadomości, no i okazało się, że ja miałem rację, no bo Boca przegrała w Rosario, to znaczy, że wygrałem jednego pesa od tego pana, nie? I na drugi dzień przyszła ta sama pani zapłakana, mówiąc, że mąż zmarł w szpitalu poprzedniej nocy. No więc wtedy taki kubeł zimnej wody na głowę dla mnie, bo sobie pomyślałem, jako kapłan, przecież Boże, powinieneś mówić o Panu Bogu, a nie o meczu wtedy, nie o tym. Ale nic nie wskazywało, że ten człowiek jest w jakimś zagrożeniu takim, nie wiadomo. Ale to mi do dzisiaj zostaje w pamięci jako taka porażka duszpasterska, że przynajmniej powinienem więcej próbować zainteresować go sprawami wiary, sprawami pojednania. To jeden z takich przykładów, kiedy... No mówię, zawsze człowiek doświadcza tego, że nie jest doskonały, że powinien robić, pokornie wypełniać to, do czego jest posłany, a tam powiedzmy inne sprawy jakoś starać się traktować no, gdzieś na marginesie, jak jest okazja.
To odwracając trochę pytanie, co było najpiękniejsze?
Najpiękniejszym była taka uroczystość pierwszokomunijna w jednej ze wspólnot takich małych. Były duże przygotowania, bo tam realizowano taki program dwuletni przygotowania do pierwszej komunii. Pierwszy rok przygotowań się kończył pierwszą spowiedzią sakramentalną i na drugi rok dopiero dzieci przystępowały po raz pierwszy do Komunii Świętej. Oczywiście w pełnej oprawie, tak jak u nas, że z racji pierwszej komunii organizowało się święto, dzieciaki otrzymywały nowe stroje, tam przyjechała taka specjalna pani, nawet z daleka, która była krawcową, przy pomocy mam tam poszyły takie, zwłaszcza dla dziewczynek, takie piękne sukieneczki. I były te przygotowania, ja tam byłem odpowiedzialny za tę uroczystość i proszę sobie wyobrazić, już w czasie jednej z ostatnich prób podchodzi do mnie pani i mówi mi, proszę pana, to znaczy już tak widziałem, że to nie jest ktoś z naszego środowiska. I mówi, proszę pana, ja mam taką prośbę, taką sprawę, bo ja mam córkę, ja jestem z innego wyznania, jestem luteranką i mam córkę której koleżanki właśnie mają, szykują się do tego święta. I moja córka płacze w domu, bo ona by też chciała, tak jak jej koleżanki, przyjaciółki, no uczestniczyć w tym święcie. No ale próbowałem jej tłumaczyć, że my nie możemy, że to jest inna religia, inne wyznanie. Więc zamyśliłem się tak głęboko, co zrobić, ale powiedziałem tak. Nie ma żadnego problemu, żeby ta dziewczynka przyszła razem ze swoimi przyjaciółkami, uczestniczyła, patrzyła, jak one przyjmują pierwszą komunię świętą, a później, jak było to święto już przy stole, to oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby była razem ze swoimi przyjaciółkami ze szkoły. I tak się stało. Rzeczywiście zauważyłem, była też ta pani, oczywiście tak z boku troszkę i później, jak było święto, tam zabawy, tańce, śpiewy. I proszę wyobrazić, parę miesięcy po tych wydarzeniach ta sama pani przyszła do mnie znowu, ale powiedziała już proszę księdza. Rozmawiałem dużo z moim mężem, no i zdecydowaliśmy się, żeby przejść do kościoła katolickiego, co trzeba zrobić, niech nam ksiądz powie. Oczywiście pomogłem. Przyjęli sakramenty i sakrament małżeństwa. Ta dziewczynka przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Później oboje pracowali jako katecheci, wykorzystując to, że mieli bardzo dobre przygotowanie ze swojej wspólnoty dawnej, jeśli chodzi o znajomość Pisma Świętego, prawda? No i pracowała jako katechetka ta pani. No to było taką wielką radością dla mnie, osobistą.
A tutaj, w Polsce, kiedy ojciec powrócił, po tych, no, ilu latach?
No, po 20 latach pracy w Argentynie. No to musiałem się odnaleźć na nowo, bo poszło to wszystko bardzo do przodu, ale tak, no i próbowałem na rekolekcjach. Oczywiście to jest takie nasze redemptorystowskie tutaj, prawda, żeby doświadczyć to, co mówiłem już na początku, tego miłosierdzia, zwłaszcza w konfesjonale, którego sam doświadczyłem, i żeby to miłosierdzie pańskie po prostu w formie sakramentalnej w konfesjonale, no najpiękniej się po prostu wtedy to sprawdza, czy tak, no, staje się taką rzeczywistością sensu życia, kapłaństwa, posługi misjonarza, redemptorysty.
Bardzo dziękuję, ojcze, za ten czas i dziękuję za podzielenie się swoim świadectwem. Przypomnę, naszym gościem w dzisiejszej audycji był ojciec Stefan Kawula, redemptorysta, misjonarz zagraniczny, ale również misjonarz i rekolekcjonista teraz w ojczyźnie. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Kocham to za mało, jak ta wątła gałąź przed tobą, mamo. Chylę się, chciałem dotknąć nieba, oderwać się od drzewa. Teraz spadam, mamo, dłonie twe. Spracowane jak poranek, po kolejnej nocy zarwanej. Spracowane, ale piękne, do dawania wyciągnięte. Spracowane jak poranek, po kolejnej nocy zarwanej. Spracowane, ale piękne, do dawania wyciągnięte. Kocham to niewiele, co ma liść powiedzieć drzewu, mamo. Jestem z ciebie. Chciałem głośno szumieć,
bo liść nie rozumie, że bez drzewa, mamo, nie istnieje. Bez korzeni nie ma skrzydeł, choćbym wzleciał na wyżyny, choćbym wzbił się na sam szczyt, bez korzeni jestem nikt. Bez korzeni nie ma skrzydeł, choćbym wzleciał na wyżyny, choćbym wzbił się na sam szczyt, bez korzeni jestem nikt. Bez korzeni nie ma skrzydeł, choćbym wzleciał na wyżyny, choćbym wzbił się na sam szczyt, bez ciebie, mamo, jestem nikt.
Rozmawiamy o powołaniu na antenie Radia Maryja i wsłuchujemy się w słowa dotyczące powołania kapłańskiego świętego Jana Pawła II, zawarte w jego w książce Dar i Tajemnica. Kapłan. Moje święcenia kapłańskie miały miejsce w dniu, w którym zwykle tego sakramentu się nie udziela. 1 listopada obchodzimy bowiem uroczystość wszystkich świętych i cała liturgia Kościoła jest nastawiona na przeżycie tajemnicy świętych obcowania i przygotowanie do dnia zadusznego. Jednak książę metropolita wybrał ten dzień ze względu na to, że miałem wkrótce wyjechać do Rzymu na dalsze studia. Przyjmowałem święcenia sam w prywatnej kaplicy biskupów krakowskich. Moi koledzy mieli otrzymać święcenia dopiero następnego roku w Niedzielę Palmową. Miejscem moich święceń, jak już powiedziałem, była prywatna kaplica arcybiskupów krakowskich. Pamiętam, że w czasie okupacji często przychodziłem do tej kaplicy, aby w godzinach porannych służyć jako kleryk do mszy świętej księciu metropolicie. Pamiętam także, iż przez pewien czas przychodził ze mną inny konspiracyjny kleryk, Jerzy Zachuta. Pewnego dnia nie przyszedł. Kiedy po mszy świętej zaszedłem do jego mieszkania na Ludwinowie, dowiedziałem się, że w nocy został zabrany przez gestapo. Wkrótce potem jego nazwisko znalazło się na liście Polaków przeznaczonych do rozstrzelania. Przyjmując święcenia kapłańskie w tej samej kaplicy, nie mogłem nie pamiętać jego, mojego brata w powołaniu kapłańskim, którego Chrystus w inny sposób połączył z misterium swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. I na antenie naszego radia witamy kolejnego naszego gościa, a jest nim ksiądz. Prosimy księża o wyłączenie radia, będzie nam łatwiej w takim układzie rozmawiać. i teraz. Witamy kolejnego naszego gościa. Jest nim ksiądz Tomasz Cieciura, kapłan archidiecezji katowickiej, kapelan szpitala. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam, pozdrawiam.
Jak to się stało, jeżeli tak zacznijmy od początku, że no właśnie, młody Tomasz, maturzysta, czy jednak później rozeznał drogę powołania kapłańskiego?
No ja tutaj podobnie jak ojciec poprzedzający, bo trochę tutaj wsłuchiwałem się w audycję, też jestem takim późniejszym powołaniem, bo dopiero do seminarium trafiłem przed 30, krótko tam 29 lat chyba miałem. Zdążyłem skończyć studia, pracować 3 lata i dopiero wtedy podjąłem decyzję pójścia do seminarium.
Ale decyzję podjąłem dlatego, że ją wtedy dopiero rozeznałem, czy tak skutecznie uciekałem przed tym, co rozeznawałem wcześniej?
To drugie, ojcze, tak skutecznie uciekałem.
Dlaczego?
No jakoś życie tak się potoczyło, że potem ten czas maturalny, ten czas takiego zachłyśnięcia się życiem, czas studiów, jakichś też uczuciowych doświadczeń, no to wszystko tak jakoś wpłynęło na to, że to życie takie światowe mnie bardziej porwało. Oczywiście tam nigdy od Pana Boga tak całkiem nie odszedłem, chociaż też były takie momenty, kiedy gdzieś no, byłem dalej, no ale nie dawał o sobie zapomnieć w żaden sposób. Pamiętam prymicję kolegi, który był rok starszy ode mnie. Na tej prymicie poszedłem na chór, bo potem już był taki okres, że nie służyłem też. Byłem, tak tęskniłem za ołtarzem, ale z tej oddali tak patrzyłem i te prymicje, to już był dla mnie taki mega mocno wzruszający moment i impuls, żeby pójść do seminarium, żeby wybrać tą drogę. Ale jeszcze trochę trwało po studiach, żeby popracować. Pracowałem w handlu, działałem tam dosyć prężnie, mocno. No ale przed taki już ostatni rok naprawdę, kiedy ten moment decyzji musiał zostać podjęty, po prostu już wszystko mnie przestało interesować. Jakoś tak odcinałem się od tego świata, od tego, co się dzieje, od tego, co jakoś mnie pochłaniało. No i to był taki moment, że postanowiłem jednak wstąpić do Seminarium Śląskiego Wyższego w Katowicach. Prawie, można powiedzieć, przed 30.
Łatwo było?
No, wtedy pojawił się taki lęk, czy nie jestem za stary, czy mnie w ogóle przyjmą. To był jeszcze taki czas pisania maili. Napisałem maila do seminarium z zapytaniem, czy ta okolica 30 to nie jest jakiś tam przeszkoda. Jeden z przełożonych, prefekt, mi odpisał, że arcybiskup powyżej 35 to już takiej wyraźnej zgody udziela. Jeśli ten wiek jest niższy, no to jak najbardziej mogę być przyjęty.
Czyli udało się przekroczyć tę seminaryjną furtę i wstąpić do seminarium duchownego. Jak zareagowała rodzina? No, wiek już przecież słuszny.
Rodzina, no właściwie oni się spodziewali wcześniej, tak jak to chyba było też tam mówione w wcześniejszej wypowiedzi, bo byłem ministrantem zaraz po pierwszej Komunii Świętej. Jak to wielu księży opowiada, lubiłem odprawiać mszę w domu. Fascynowałem się tymi strojami, tymi ubiorami księży. Jakoś tak tym żyłem, no jako ministrant. Więc ta droga tak właściwie do trzeciej klasy szkoły średniej wiodła i zmierzała chyba w tym kierunku. Tak się rodzina spodziewała. Potem ciocia już tam w świętej pamięci to powiedziała, że ja zawsze myślałam, że on będzie tym księdzem, a jednak nie został. No ale potem doczekała jeszcze diakonatu i zostałem.
Jak ksiądz rozeznawał te sposoby rozeznawania? Wiadomo, że to nie ma jednakowej jakiejś recepty, bo ilu ludzi, tyle dróg. Natomiast jak w księdza wypadku to wyglądało?
No jak się przed czymś ucieka, no to coś, a tutaj w tym wypadku ten ktoś nas dogania. No i Miałem też to szczęście, że studiowałem filozofię i skończyłem tą filozofię, magisterium, więc tam jest duża zbieżność też tych, że tak powiem, materii. Potem też na studiach było mi łatwiej, bo miałem oceny przepisywane, bo to był ten sam uniwersytet, więc i łacina, i greka, i filozofia, i wiele tam przedmiotów już miałem jakby przepracowanych, natomiast pamiętam, był ten taki etap też filozofii średniowiecznej, kiedy tam mocno pochłaniały mnie te sprawy, święty Tomasz, święty Augustyn, kiedy znowu mi się zaczynało to wszystko przypominać, kiedy znowu zaczynało mi się to w głowie odtwarzać. Wtedy nie było jeszcze w Katowicach Wydziału Teologicznego, więc on był właściwie, kiedy ja kończyłem studia, to on dopiero powstawał mniej więcej w tym czasie. I ja to tak sobie chodziłem do katedry się pomodlić, z pociągu, powracałem. No i to tak cały czas jakoś we mnie pracowało, ale myślę, że to było też to rozeznanie.
A w seminarium przychodziły takie momenty, co ty tu robisz, bez sensu, wracaj, zajmij się tym, czym się zajmowałeś i dobrze ci to wychodziło?
Nie. W seminarium wcale nie. W kapłaństwie bywały, czy bywają, że gdzieś tam czasem się zastanawiam, bo tak powiedzmy sobie szczerze, no każdy z nas mógłby robić wiele rzeczy, pewnie też wiele mógłbym rzeczy robić, ale akurat robię tą i wiem, że jest ona tym osobom potrzebna, że ta oferta w cudzysłowie, tak jak powiemy, przy Pana Jezusa, tak jak to teraz się modnie mówi, udostępnia się w internecie coś, to my udostępniamy go ludziom, jest bardzo potrzebna, tak bym powiedział, ktoś to musi robić, ale robimy to akurat my. Dlaczego ja, dlaczego moi koledzy, tego nie wiem, ale robimy.
No i to jest piękne. Księdza posługa jest bardzo specyficzna i bardzo niezwykła. Dzisiaj też próbuje się w jakiś tam sposób podważać jej potrzebę. Jest ksiądz kapelanem szpitala i jak ksiądz realizuje to swoje powołanie? No bo powiedzmy sobie szczerze, no i tym w cudzysłowie można się zmęczyć, tak, chodzeniem od sali do sali, spotykaniem no, cały czas tak naprawdę z cierpieniem i z bólem drugiego człowieka.
No, trzeba pamiętać, że kapłaństwo, jak wiele takich zawodów, można powiedzieć, frontowych, pierwszego kontaktu, no to zawsze będzie spotkaniem z taką biedą ludzką i to materialną, ale przede wszystkim tutaj mamy do czynienia z tą duchową. Więc ja nie tylko jestem jeszcze, że dodam, kapelanem szpitalnym, ale też wikariuszem, dodatkowo uczę w szkole, więc tych zadań jest dużo.
Natomiast jest dwa pełne fronty walki,
tak,
powiedzmy.
Tak, dokładnie, więc jest na pewno taki moment znużenia, no bo ci, którzy pracują na froncie, to wiedzą, że my jesteśmy bardziej od tego, żeby ten łeb nadstawić niż myśleć, bardziej do roboty niż do jakiegoś tam rządzenia. Czasem próbujemy myśleć, coś tam mówić, ale działamy, robimy swoje. No i ja to tak zawsze mówię, chodzimy od sali do sali, rozdajemy komunię świętą, pytamy, rozmawiamy, proponujemy. Czasem spotkamy się z takim mocnym uderzeniem, no tak jak wizytor bym to porównał, że nas wywalą wręcz na zbity pysk, jak to się mówi brzydko, a czasem wręcz ludzie klękają szczęśliwi ze łzami w oczach. I nawet jakby ich było mniej, choć wcale ich niekoniecznie zawsze jest mniej, no to wtedy chociażby dla tego jednego człowieka, dla tej jednej osoby przyjść, to jest i tak, jakby to powiedzieć, opłaci się, nie? W tym naszym odczuciu. I to przynosi tak wielką radość, tak wielką siłę daje, że te trzaśnięcia drzwiami, te jakieś tam obelgi, brzydkie słowa rekompensuje nam Pan Bóg, chociaż ci, którzy rzucają obelgi, tak jak poleżą 3 dni w szpitalu, przemyślą sobie życie, czasem obserwują na tej sali, że nagle 3 tutaj przyjmuje komunię świętą, a on jeden sam gdzieś tam 2 dni wcześniej rzucał jakieś obelgi, no to potem też są. A może ja bym jednak poprosił o komunię, a może jednak bym się wyspowiadał. Także ten moment tej ostatniej drogi. Ja myślę, że tak więzienie, areszt i szpital. To są takie ostatnie dzwonki, momenty, kiedy Pan Bóg jeszcze raz się przypomina, mówi: hej, jestem, daję Ci szansę. I wielu z tej szansy korzysta. Jest to piękne. Natomiast niewątpliwie jest to bardzo trudna posługa, zwłaszcza kiedy był COVID, kiedy ten szpital, w którym pracowałem, akurat był covidowym, kiedy było naprawdę trudno, ciężko, no to to jest też spore obciążenie takie psychiczne i tą psychikę konia trzeba mieć, żeby to wszystko przejść. Mm-hmm. Natomiast gdzieś to tam potem wrażliwy człowiek, po serce kapłańskie zawsze wrażliwe, to gdzieś tam czasem też trzeba okupić takim swoim cierpieniem, no ale gdzieś Jan Paweł II, o którego dzisiaj wspominamy, pamiętam w jednym z listów do kapłanów na Wielki Czwartek powiedział, czy to było przemówienie, już teraz nie pamiętam, czy wy wiecie, na coście się odważyli? No i po tych iluś tam już latach z dystansem, jak troszeczkę tak spokojnie i realnie patrzę na to, to rzeczywiście odważyłem się, no ale to, co przynosi potem tą wielką radość, te uczucie tego, że Bóg przeze mnie działa, że to jest niesamowite, no to tak jak w każdym innym, myślę, powołaniu, tym spełnionym daje takie poczucie szczęścia, radości i tego, że, taki, i że na ten cudowny taki dar powołania mogłem odpowiedzieć.
Powiedział ksiądz trochę o tych takich momentach trudnych, o momentach, kiedy ktoś w sali powie, że nie chce, że nie życzy sobie, że gdzieś nawet tam rzuci jakieś obelżywe słowo. Ma też ksiądz doświadczenie szkoły, czyli pracy z młodzieżą, z dziećmi. No i tutaj też ten front wcale nie jest taki łatwy.
No, ja powiem szczerze, gdyby tak porównywać te dwie rzeczy i zestawiać, to no to mniej więcej jest bardzo podobnie, bo tutaj tacy sami ludzie, jacy chodzą po ulicy, tacy sami trafiają do szpitali i tacy sami przychodzą do szkoły, nie? Więc tutaj jest bardzo podobnie. Ja się staram też na to patrzeć tak bardzo realnie, natomiast nie chodzę, na przykład nie nawracam, nie robię takich ostrych jakichś odniesień, nie mówię nikomu, nie zasługujesz, zabraniam, nie podchodź i tak dalej, i tak dalej. Wręcz przeciwnie, tam gdzie widzę, że jest taki już ten zeświadczony, że tak powiem, współczynnik, to po prostu mówię spokojnie, dzień dobry, odpowiadam dzień dobry, nie narzucam się, nie chodzę z krzyżem i nie mówię teraz, musicie się nawrócić, bo zginiecie. Nawet tak jak tam ojciec wcześniej opowiadał, to czasem też schodzę na takie tematy całkiem zwykłe, ludzkie, przyziemne, proste, ubrany chodzę podobnie jak personel medyczny, więc czasem nie do końca mnie rozróżniają, więc potem jak wrócę drugi raz, to oni nie wiedzą, że to jest ksiądz. No, no różne są takie sposoby, czasem troszeczkę podstępnie, czasem troszeczkę jakimś wybiegiem, ale czasem osoby, po których bym się w życiu nie spodziewał, które mnie po prostu no, wyrzuciły, to potem się te osoby no, tak pięknie modlą, przez dwa tygodnie przyjmują komunię świętą, mówią: Pan Jezus do mnie całe życie przychodził, łzy płyną jak przy pierwszej komunii świętej i no i odchodzą sobie spokojnie pojednani z Bogiem, a ja właściwie nie zrobiłem nic wielkiego, bo tylko otwarłem im niebo. To jest wielka rzecz, ale mojej zasługi w tym nie mam, do tego, który mnie powołał.
Dzisiaj coraz częściej też spotykamy się z tą rzeczywistością. Jest ksiądz wikariuszem, więc też pracuje w parafii. Dziś coraz więcej ludzi faktycznie odchodzi do wieczności w szpitalach, nie w domach. Ale no i właśnie, kiedy dochodzi takiego momentu trudnego w domach, dziś no, częściej dzwonimy jednak po karetkę niż po księdza. A potem, kiedy się orientujemy, że należałoby coś jednak podziałać w tę stronę, no to już jest trochę za późno, już jest po fakcie. Kiedy przychodzi taki moment no, rozczarowania gdzieś, takiego nawet sobą, że no, mogłem właśnie, tak jak ojciec Stefan chociażby mówił wcześniej, mogłem trochę bardziej starać się nacisnąć, w cudzysłowie, mogłem gdzieś tam zbliżać się, mogłem trochę bardziej starać się, bo ta osoba no, odeszła albo odchodziła właśnie bez sakramentów, bez pojednania. Jak sobie ksiądz z tą rzeczywistością radzi?
No, często zdarzy się tak, że gdzieś tam na wezwanie możemy nie zdążyć, nie? Możemy nie dobiec, jak to się mówi. No ale równocześnie wiele osób umiera właśnie, tak jak ojciec powiedział, w domach, a wielu może w karetce umrzeć, w tej karetce kapelan nie jedzie. Wiele osób umiera w wypadkach i nie zawsze też tam się kapelan znajdzie, prawdopodobieństwo jest małe. Więc tutaj, no, to my nie jesteśmy, też takim pogotowiem ratunkowym do tych spraw, ale jesteśmy cały czas dostępni i myślę, że ta obecność jest też takim świadectwem dla tych ludzi. Ja myślę, że również dla personelu medycznego, który nas obserwuje, który patrzy, który widzi, dla rodzin tych osób. Bo potem jest dużo takich też sytuacji, że te rodziny przychodzą, jakoś tam się chcą odwdzięczyć, ale to już jest drugorzędna sprawa, ale przychodzą po prostu podziękować, zadzwonią, napiszą od święta, czy jakąś tam zgłoszą prośbę o odprawienie mszy świętej, czy o modlitwę. Więc to Pan Bóg potem tak szeroko działa, że my nie jesteśmy nawet do końca tego przewidzieć, jaki to będzie ten oddźwięk dalszy.
Co by ksiądz powiedział tym wszystkim, którzy są na etapie rozeznawania właśnie swojego powołania, bez względu na to, w jakim wieku są?
No, nie zawsze przychodzą do głowy te słowa odwagi, nie bójcie się, ale wiem, że teraz współczesna młodzież, współcześni ci młodzi, których ja już też teraz mniej jakoś rozumiem, nie do końca może do nich to tak przemówi, natomiast no teraz chociażby miałem w szkole klasy trzecie, przygotowywałem do pierwszej komunii świętej dwie klasy i z tych dzieci, tam było chyba 17 i 13 osób, razem 32 poszło, zgłosiło się do ministrantów. Wiecie, jaka to jest radość, jak ja widzę ich służących, cieszących się. Mi się zaraz przypomina te moje, nas było trzech wtedy. Ileś tam 30 ponad lat temu. I wtedy też żeśmy się cieszyli, tak samo radowali i to jakoś przetrwało. Nie? Co prawda jeden z nas został księdzem, czyli ja, ale to przetrwało. I jak widzę z jednej strony ten świat i to wszystko, jak to się niszczy, jak to wszystko upadło, jak to wszystko jest też pokazywane w mediach, no to może przychodzić takie przygnębienie, ale z drugiej strony, jak ja widzę tych młodych chłopaków, jak oni służą, dzwonią dzwonkami, cieszą się, obserwują, patrzą na nas, ja się czasem tego tak boję, aż bo mam świadomość swoich słabości, swoich grzeszności, swoich jakichś takich niedomagań. Pan Bóg je zna, ale powołał mnie, chciał mnie, przecież wiedział, jaki jestem, jaki będę. I no, co mogę powiedzieć takim osobom? Nie bójcie się, odwagi. Jak słyszycie ten głos, próbujcie. To jest naprawdę niesamowita droga, która, no, udzielamy Panu Bogu naszych rąk, naszych ust, naszych nóg, naszych serc i przez nas działa nawet już z tą stroną taką boską, ale też ta ludzka strona, chociażby te słowa pociechy, tego odwiedzenia tego chorego, czy w domu, czy w szpitalu. Naprawdę są tacy ludzie, z którymi już nikt nie rozmawia, których nikt już nie odwiedza, do których nikt nie dzwoni. Mają na szczęście Radio Maryja, to jest też piękne, do których nikt nie dociera, a my możemy jeszcze do nich dotrzeć jako kapłani. Dlatego zachęcam, jak słyszy ktoś ten głos, nie bać się. Może trzeba troszeczkę też dojrzeć, może trzeba troszeczkę też przeżyć, żeby tak świadomie do tego podejść, ale odwagi, nie bójcie się. To przychodzi mi do głowy. Zresztą zawsze, jak mam jakiś trudny moment, trudne zadanie do podjęcia, to sobie te słowa z Biblii powtarzam.
No i też zachęcamy tych wszystkich z kapłanów, którzy boją się, bo to też sobie trzeba jasno powiedzieć, że jest wielu takich, którzy boi się posługi wśród chorych, żeby właśnie nie bali się, tylko starali się zobaczyć cierpiącego Chrystusa w tym najbardziej potrzebującym.
No ja powiem tak, że otwieram sobie słowo, otwieram Pismo Święte, Pan Bóg do mnie mówi, podpowiada i tak dalej, i tak dalej. Ale jak obejdę sobie moich 120 pacjentów, czasem jest ich trochę mniej, to ja od nich usłyszę tyle słowa, tyle mi Pan podpowie, tyle mi da pociechy, tyle odpowiedzi na różne pytania otrzymam, że to trzeba pamiętać, że tam moje ręce dotykają tego chorego, że moje ręce dotykają Pana Jezusa. I On mówi do mnie przez nich.
Księże, bardzo serdecznie dziękuję za to świadectwo i podzielenie się tym swoją historią, ale też swoim życiem z naszymi radiosłuchaczami. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz Tomasz Cieciura, kapelan szpitala, ale również wikariusz katecheta z archidiecezji katowickiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pozdrawiam. Dobrej nocy. Bogiem.
Jak zdąkwie bez wody, tak puste me życie, pragnące by Kana wydarzyła się jeszcze raz. Miłość nieznana, lecz tak upragniona, Jezus Maryja.
Synu, proszę, o wiarę dla nich proszę, o nadzieję dla nich. Synu, proszę, o miłość dla nich proszę Cię. Synu, proszę, o wiarę dla nich proszę, o nadzieję dla nich. Synu, proszę, o miłość dla nich.
Wszystko jest już nowe, wino nie jest już winem, a chleb nie jest już chlebem, ciało i krew Chrystusa we mnie dokonały przemianę. Wesele, wesele,
wesele.
Pańska.
Módl się za nami.
Służebnico Pańska.
Módl się za nami.
Służebnico Pańska.
Módl się za nami. Jezu, proszę.
Co znaczy być kapłanem? Świadectw dwóch już wysłuchaliśmy. Dziękuję bardzo tym, którzy się z nami do tej pory tym świadectwem dzielili. Jeszcze jeden gość przed nami. To już za chwilę. Co Jan Paweł II pisze na ten temat? W tym moim świadectwie obok wspomnienia wydarzeń i osób chciałbym głębiej niejako wniknąć w tajemnicę kapłaństwa, w którą opatrzność Boża włączyła mnie przed 50 laty. Co znaczy być kapłanem? Według świętego Pawła kapłan jest przede wszystkim szafarzem Bożych tajemnic. Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Tego wyrażenia, szafarz, nie można niczym innym zastąpić. Jest ono głęboko zakorzenione w Ewangelii. Warto przypomnieć w tym kontekście przypowieść o wiernym i niewiernym szafarzu z Ewangelii według świętego Łukasza. Szafarz nie jest właścicielem. Jest tym, który właściciel powierza swoje dobra, ażeby nimi zarządzał w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Tak właśnie kapłan otrzymuje od Chrystusa dobra zbawienia, ażeby we właściwy sposób rozdzielał ludziom, do których jest posłany. Chodzi o dobra wiary. I dlatego też kapłan jest człowiekiem Słowa Bożego, człowiekiem sakramentu, człowiekiem tajemnicy wiary. Przez wiarę zyskujemy dostęp do niewidzialnych dóbr, które są dziedzictwem odkupienia świata przez Syna Bożego. Nikt nie może się uważać za właściciela tych dóbr. Są one przeznaczone dla nas wszystkich. Na mocy jednak Chrystusowego ustanowienia kapłan ma tych dóbr innym udzielać. I na naszej antenie witamy kolejnego naszego gościa. Jest nim ksiądz Mateusz Szerszeń, michalita. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże, zadam pytanie jak każdemu, każdemu kapłanowi, z którym dzisiaj rozmawiałem. Jak to się stało, że młody Mateusz przekroczył próg furty seminaryjnej, ale też furty klasztornej?
No u mnie to doświadczenie powołania i wiary złączyło się w jedno i co prawda człowiekiem młodym byłem, ale nie byłem z kolei najmłodszym, jeżeli chodzi o samo poznanie wiary, bo do 16 roku życia właściwie nie odkryłem tego, czym jest prawdziwa wiara. A potem wszystko się zmieniło i razem z tym najpierw przyszła myśl o tym, żeby zainteresować się w ogóle życiem Kościoła, potem życiem zakonnym. I właściwie dzisiaj, kiedy wspominam tamten czas, to muszę powiedzieć, że odczytuję to jako nadprzyrodzone działanie łaski. I myślę, że miałem sobie wtedy też dużo takiej wolności, której mi Pan Bóg dał, że ta decyzja, chociaż była taka silna i mocna, jednoznaczna, jednak opierała się o moją wolność i wielkie takie poczucie miłości ze strony Pana Boga. Myślę sobie też o tym pierwszym dniu, kiedy przyjechałem do księży michalitów, do miejsca piastowego. Było w tym też dużo szaleństwa w takim pozytywnym sensie. To znaczy, człowiek młody ma w sobie jednak pewien taki zapał i gorliwość, która każe mu pobiec za Panem Bogiem. I lubię wracać do tej dawnej gorliwości, w tym sensie, że ona naprawdę była szczera i wypływała też z takiej, powiedziałbym, no decyzji, którą może podjąć jedynie człowiek młody. Ona była gorliwa, mocna. No i pewnie też pełna miłości do Pana Boga na tyle, na ile potrafiłem Go wtedy pokochać.
To pokochanie było na tyle silne, że nie pojawiały się pomysły, żeby pójść w inną stronę. No i jak wytrwam, to wtedy dopiero pójść w drogę powołania?
To w ogóle było ciekawe, bo już na drugi dzień zrodziły się we mnie wątpliwości, czy dobrze wybrałem miejsce i czy rzeczywiście mam powołanie. Natomiast moje życie tak się układało, że maturę zdawałem z biologii, chemii i fizyki, więc moim planem takim, jeżeli nie zostałbym przyjęty do klasztoru, bo brałem to pod uwagę, była medycyna. Natomiast po drodze jeszcze gdzieś tam zdarzyła się praca w gazecie. Chwilę też studiowałem za granicą, więc jakieś alternatywy na pewno człowiek sobie budował, natomiast nie zmienia to faktu, że ze wszystkich tych różnych moich wyborów tylko jeden związany był z takim poczuciem, że to nie ja wybieram, ale że w pewien sposób zostałem wybrany i to właśnie myślę o tym, żeby wstąpić do zakonu była taką, która na tamten moment mnie najbardziej pociągała. Chociaż pewnie wiązała się z takimi wątpliwościami, czy dam sobie radę. Myślałem o tych moich współbraciach, których zobaczyłem pierwszego dnia, że jednak mają dużo większe doświadczenie. Byli w niższym seminarium duchownym, byli związani z grupami parafialnymi, byli w oazie, ministrantami. No ja tego doświadczenia nie miałem, więc byłem właściwie neofitą, który nagle pojawił się w klasztorze.
Dziś, kiedy patrzymy na młodych ludzi, którzy zadają sobie to pytanie, czy wybrać drogę powołania, czy iść nią, którzy zadają sobie pytanie, czy to rzeczywiście jest droga, którą ktoś mi proponuje, czy to jest jakaś tam moja właśnie wewnętrzna projekcja. Mówił ksiądz pięknie o tym takim młodzieńczym zapale, młodzieńczym takiej spontaniczności, ale dzisiaj chyba coraz częściej widać taką przygaszoną właśnie tą spontaniczność, strach, niesamowity strach przed podjęciem takiej decyzji, która miałaby być wiążąca, no bo jednak, nawet jeżeli pójdę do seminarium i coś mi
mi nie wyjdzie, w cudzysłowie mówiąc, no to gdzieś zostaje na plecach chyba jakaś taka świadomość, że coś się nie udało.
Pewnie tak. I świat w ogóle nie jest czarno-biały. I jak myślę sobie też o swoim powołaniu, to nie było tak, że ja miałem jakąś stuprocentową pewność, że Pan Jezus mnie powołał i że na tej drodze wytrwam. I myślę, że bardzo rzadko zdarza się taka sytuacja, kiedy ktoś, decydując się na wstąpienie do seminarium czy do zakonu, ma stuprocentową pewność. Kiedy spotykam się z ludźmi młodymi, czy na kierownictwie duchowym, czy w szkole, którzy jakoś rozeznają swoje powołanie, no i nie są pewni do końca swojego wyboru, pytam procentowo, jak to mniej więcej wygląda. No i jeżeli ktoś mi podaje procentowo więcej niż 51%, to mówię, że jest to wystarczające do tego, żeby jednak tą drogę wybrać, spróbować. A to, że się czasami nie wszystko uda i że są czasami tak zwane powołania tylko do seminariów, a nie do kapłaństwa, mój Boże, ile razy się w życiu różne inne rzeczy nie udają, a nie myślę, żeby doświadczenie takiego pójścia za Panem Bogiem komuś przyniosło szkodę, bo ja widzę po sobie, że bardzo się zmieniłem także na tym poziomie ludzkim i moi bliscy, którzy zobaczyli mnie po roku nowicjatu, nie mogli uwierzyć, że to ten sam Mateusz.
No więc doszło do tego momentu święceń. To jest moment dla wielu, no właśnie z tej perspektywy seminaryjnej, moment upragniony, moment, do którego się dąży, moment pewnej mety, ale kiedy człowiek uświadomi sobie, czym jest kapłaństwo, to wtedy tak naprawdę uświadamia sobie, że to tak naprawdę jest start, a nie meta. Jak wyglądał w księdza przypadku ten start właśnie? Co Kościół, mówiąc wielką literą, zażądał w Dniu Święceń?
Tak, postawiłbym tu nawet taką odważną tezę, że tak naprawdę powołanie do kapłaństwa zaczyna się w momencie przyjęcia święceń, bo tak sobie to wyobrażam, że dopiero kiedy człowiek już podejmie decyzję i dostanie zgodę Kościoła na to, żeby zostać księdzem, właściwie rozpoczyna się czas budowania powołania i zarówno jak w pierwszym roku mojego kapłaństwa, jak i dzisiaj po prawie 10 latach widzę, że cały czas jestem przez Jezusa powoływany do budowania swojego powołania. Pierwszy rok mojego kapłaństwa to była bardzo duża parafia w Warszawie na Bemowie. Sporo godzin katechezy, ministranci, typowa praca duszpasterska w parafii. Nie trwało to jednak długo, bo po roku pracy na Bemowie w Warszawie zgromadzenie wysłało mnie do Kanady i potem zaczął się taki czas pracy za granicą. No ale Pan Bóg ma swoje plany. Ja lubię samego siebie określać jako bumerang, więc jak się go gdzieś rzuci, to on potem wraca. I tak się złożyło, że po kilku latach znowu wróciłem na swoją pierwszą parafię, tam gdzie po święceniach pracowałem. No a dzisiaj nigdy bym nie przypuszczał, że moja droga zakonna i kapłańska tak się potoczy, że związany będę z pisaniem, z dziennikarstwem, a już tym bardziej kręcenie filmików na YouTubie. To no, nawet nie przeszło przez myśl w jakichś marzeniach czy wyobrażeniach o tym, co się będzie z moim życiem działo później.
ale również pisanie rozważań. My żeśmy w zeszłym roku na antenie Radia Maryja słuchali podczas nabożeństw majowych albo czerwcowych, teraz nie dam głowy, księdza rozważań, ale nie o tym chciałem mówić, bo też ta właśnie specyfika posługi, do której ksiądz został zaproszony i do której ksiądz został wezwany przez zgromadzenie, to możemy powiedzieć, że to taka posługa nietypowo duszpasterska, nietypowo kapłańska, która no gdzieś jednak wymaga troszeczkę innego zaangażowania i troszeczkę no przestawienia tych torów, tak jakby się to mogło wyobrażać u początku, kiedy człowiek powołanie rozeznaje.
Tak, i ostatnio sobie uświadomiłem jedną rzecz, że kiedy w pierwszym roku kapłaństwa przychodziłem na swoją pierwszą parafię, to liczyła ona około 30 tysięcy parafian, a dzisiaj, kiedy zaglądam na nasz kanał YouTube'owy, który prowadzimy z redakcją Któż jak Bóg, mamy 70 tysięcy subskrybentów, więc sobie myślę, Panie Boże, jak to przedziwnie wszystko się powiększa i zmienia. To jest aż niesamowite, tak? I myślę, że jest to możliwe tylko i wyłącznie też w połączeniu kapłaństwa z drogą zakonną. I zakony w ogóle przez wieki słynęły z tego, że często zajmowały się najbardziej ambitnymi sprawami w ogóle w dziejach cywilizacji. A nie ma co ukrywać, że odkryliśmy nowy kontynent od kilkudziesięciu lat, to jest internet. I no nie mogło nas tam zabraknąć. Co jak co, ale przestrzeń wirtualna też potrzebuje ewangelizacji, obecności księży, wielu ludzi tak naprawdę uczy się czy czerpie z jakichś duszpasterskich metod właśnie przez radio, przez telewizję, czy wreszcie przez internet.
Jak to jest ewangelizować tych, których się nie widzi? Czy w sumie mogę coś na ten temat powiedzieć, natomiast zadam to pytanie księdzu.
Tak, myślę, że to jak każda tego typu sytuacja ma swoje dobre i słabe strony. To znaczy z jednej strony chroni nas przed budowaniem jakichś względów, bo głosimy wszystkim, wszędzie, w każdym możliwym czasie. I prawda Ewangelii dociera do tych, którzy są bardzo blisko Kościoła i do tych, którzy są wrogami Kościoła i nieraz skłonni są nawet pisać jakieś mocne i ostre komentarze. Więc jak najbardziej czujemy się tu jak misjonarze XXI wieku w świecie wirtualnym. Natomiast pewnie nieraz brakuje tego osobistego kontaktu, dlatego staramy się mimo wszystko organizować spotkania w świecie rzeczywistym. I wtedy okazuje się, że ta ewangelizacja po pierwsze odnosi skutek, a po drugie jest bardzo potrzebna.
Ksiądz też podjął takie bardzo specyficzne posługiwanie, może nie do końca został do niego powołany, ale w sensie powołany przez zgromadzenie, ale gdzieś też rozeznając własną drogę jakoś tak do tego doszedł, a mianowicie towarzyszenie duchowe, kierownictwo duchowe. O to chciałbym zapytać, bo to jest niezwykła forma realizacji powołania kapłańskiego, niezwykle też trudna i wymagająca od samego kierownika.
Tak, i rzeczywiście myślę sobie o kierownictwie duchowym, czy o towarzyszeniu duchowym, jako o powołaniu w powołaniu. I rzeczywiście jakoś było tak, że ta myśl o towarzyszeniu duchowym innym rodziła się właściwie od samego początku mojego kapłaństwa. A że jest to droga z jednej strony piękna, a z drugiej strony niełatwa, to też domagała się rozeznania, czy w ogóle posiadam predyspozycję w tym względzie. No ale z czasem powoli człowiek też coraz więcej rozmów, coraz więcej doświadczenia. I nie ukrywam, że no nie wyobrażam sobie dzisiaj mojego kapłaństwa bez towarzyszenia duchowego. Czyli takiej bardzo specyficznej formy duszpasterstwa indywidualnego. I to chciałbym tutaj podkreślić, że w takim powszechnym mniemaniu duszpasterstwo jest duszpasterstwem ogólnym, to znaczy chodzimy do parafii, na mszę świętą, korzystamy z sakramentów, czyli bardzo ważne, bardzo pożyteczne rzeczy, ale trzeba pamiętać, że jest też duszpasterstwo indywidualne. No i według mnie najpiękniejszą formą tego duszpasterstwa indywidualnego jest właśnie kierownictwo duchowe, nazywane również towarzyszeniem duchowym. Myślę, że ostatnie czasy to jest moment, w którym testowane jest towarzyszenie duchowe ze względu na no, różnego rodzaju problemy, które ludzie przeżywają, łącznie z jakimiś problemami duchowymi czy psychologicznymi. I często kierownik duchowy jest na pierwszej linii frontu, żeby takiej osobie pomóc, żeby ją wysłuchać. I nie powiem tu nic odkrywczego, ale praca kierownika duchowego to w 99% słuchanie drugiej osoby, ale takie słuchanie naprawdę. To znaczy ze zrozumieniem, z empatią, z przyjęciem. I chyba na tym też polega moc kierownictwa duchowego, że ludzie po raz pierwszy czują się wysłuchani, bo coraz trudniej znaleźć osoby, które chcą nas słuchać.
Jan Paweł II, którego książkę dzisiaj Dali Tajemnica Fragmenty czytamy, słuchamy, wsłuchujemy się, pisał o tym, że kapłan to jest ten, który jest szafarzem. To jest ten, który ma sobie uświadomić, że to nie on jest tym, który decyduje, to nie on jest tym, który jest właścicielem łaski, ale jest tym, przez którego ta łaska działa. Ksiądz jako kierownik duchowy, znaczy generalnie kierownictwo duchowe jest też związane z tym, żeby uświadomić sobie, że to nie ja mam decydować o tym, co ma zrobić, czy w jaki sposób ma postąpić osoba, która do mnie przychodzi. Jak tutaj z tym sobie radzić? No bo wiadomo, że no też jako mężczyźni jesteśmy osobami, które chcą znaleźć szybkie rozwiązanie na konkretne sytuacje, na konkretne problemy.
Powiem tak, często zdarza się, że na towarzyszeniu duchowym, czy na kierownictwie duchowym większą korzyść odniesie kierownik niż osoba, która przyszła na kierownictwo. Dlatego dzisiaj częściej mówi się o towarzyszeniu niż o kierowaniu. Dlatego, że kierownictwo duchowe nie jest jakąś szkołą dawania dobrych rad czy rozwiązywania problemów przez drugą osobę. No nie, to by było zbyt proste i powiedziałbym takie naiwnie proste. Chodzi o to, żeby się spotkać, bo okazuje się, że ludzie wierzący mają ze sobą wiele wspólnego. Przede wszystkim prowadzą życie duchowe, w którym panują bardzo konkretne zasady. Mamy tego samego Boga, który nas kocha i w którego wierzymy. I chociaż sama istota kierownictwa duchowego pozostawała przez wieki taka sama, to jednak te metody zmieniały się przez wieki. I myślę sobie też, żeby nie pomylić kierownictwa duchowego z psychoterapią, bo kierownicy duchowi nie mają takich, powiedziałbym, prerogatyw, żeby prowadzić psychoterapię. Ale niejednokrotnie jesteśmy świadkami takich sytuacji, kiedy przychodzą do nas ludzie po wielu latach terapii czy jakiejś takiej bezsilności i okazuje się, że na spowiedzi, kiedy po raz pierwszy usłyszą ja odpuszczam tobie grzechy, okazuje się, że następuje jakieś wielkie uwolnienie i przy całym docenieniu też psychologii i psychoterapii, którą też w kierownictwie się stosuje, są takie momenty, kiedy ludzie potrzebują uzdrowienia ducha, nie tylko psychę, duszy, ale też ducha, czyli tej sfery, która łączy nas z Bogiem, a to jest sfera pełna wolności i tutaj kierownikowi duchowemu na pewno nie wolno wchodzić z butami. Nikt nie ma do tego prawa. Pracujemy w kierownictwie duchowym tak naprawdę nad tym, co nam druga strona opowie o sobie, czym zechce się podzielić. I to jest chyba najważniejsze.
Księże Mateuszu, najtrudniejsze, co jest w życiu kapłańskim?
miłość czasami jest trudna i są takie momenty, kiedy zadaję sobie pytanie: Mateusz, czemu przestałeś kochać? Zacznij wszystko od nowa. Myślę, że jak się kocha drugiego człowieka miłością czystą, taką powiedziałbym ojcowską, ona zawsze będzie związana z jakąś formą krzyża, cierpienia, czasami nawet zdrady, ale jednocześnie to, co trudne, jakoś wiąże nas z Bogiem, bo krzyż chyba jest najtrudniejszym doświadczeniem w życiu człowieka, a dobrze wiemy, że jest on miłością, więc tak odpowiedziałbym. Trochę pokaz na dziecku, ale naprawdę w to wierzę, nie zgrywam się.
No więc jednocześnie zadam pytanie, co jest najpiękniejsze? To samo?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, że to spotkanie z drugim człowiekiem i kapłaństwo daje też olbrzymie możliwości w ogóle kontaktu z Panem Bogiem. Tak sobie nieraz myślę na rachunku sumienia. Panie Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi tyle możliwości też i czasu na modlitwę, na bliskość przy Eucharystii. Jest tyle różnych innych powołań, gdzie ludzie muszą wiele czasu poświęcać, nie wiem, na wychowanie dzieci, na troskę o drugiego człowieka, na zmaganie się z chorobami, cierpieniami. A tutaj no, wszystko właściwie zostało poddane pod nos, no i teraz tylko ludzka słabość może stać na przeszkodzie. I to jest piękne. Nie? Kardynał Sara zresztą też o tym pisał, że jest w doświadczeniu kapłaństwa jakaś taka niezwykła obecność Chrystusa w tym wszystkim, co robimy. I dobrze Jan Paweł II napisał, że jest to dar i tajemnica piękna, najpiękniejsza być może.
Księże Mateuszu, bardzo serdecznie dziękuję za to nasze spotkanie. Przypomnę, gościem naszej audycji dzisiaj był ksiądz Mateusz Szerszeń, Michalita. Bóg zapłać, no i wszystkiego, co najlepsze w powołaniu życzymy.
Dziękuję, pozdrawiam.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znój, niczym ostatni bój w pokutę dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz, nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz. Nie wiem, czy mi wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.
Wysłuchaliśmy dziś kolejnych trzech pięknych świadectw kapłanów, którzy, no właśnie, ludzi, którzy w swoim życiu wybrali kapłaństwo, ludzi, w którym życiu, którzy w swoim życiu zaufali, zawierzyli, nie bali się. To są trzy przykłady spośród miliona tych, którzy na całym świecie na drodze rozeznania wybrali drogę kapłańską. Za nimi stoją ci, którzy wybrali drogę życia zakonnego, życie dziewictwa konsekrowanego, życia oddanego drugiemu człowiekowi, oddanego Panu Bogu w sposób szczególny. I nie chodzi tu o jakąś dyskredytację małżeństwa czy rodziny, nie. Ale chodzi o dostrzeżenie, o tą niezwykłość. Na koniec powróćmy znów do świętego Jana Pawła II. Kapłan powołany do świętości. Tak więc kapłan obcujący nieustannie z tą świętością Boga wezwany jest, aby stać się świętym. Również jego posługa skłania go do wyboru życia inspirowanego ewangelicznym radykalizmem. Tym tłumaczy się konieczność ducha rad ewangelicznych w jego życiu, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tej perspektywie rozumie się także szczególne racje życia w celibacie. Wynika stąd przede wszystkim wielka potrzeba modlitwy w życiu kapłana. Modlitwa płynie ze świętości Boga i zarazem jest odpowiedzią na tę świętość. Napisałem kiedyś: modlitwa tworzy kapłana i kapłan tworzy się przez modlitwę. Tak. Kapłan winien być przede wszystkim człowiekiem modlitwym, przekonanym, że czas przeznaczony na bliski kontakt z Bogiem jest czasem najlepiej wykorzystanym, ponieważ wspomaga nie tylko jego samego, ale i pracę apostolską. Jeżeli Sobór Watykański II mówi o powszechnym powołaniu do świętości, to w przypadku kapłana trzeba mówić o jakimś szczególnym powołaniu do świętości. Chrystus potrzebuje kapłanów świętych. Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych. Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej sekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Tylko w ten sposób kapłan może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do świętości, a ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, na takiego przewodnika czekają. Kapłan może być przewodnikiem i nauczycielem o tyle, o ile stanie się autentycznym świadkiem. Bardzo, bardzo gorąco i dziękuję, i bardzo gorąco i serdecznie dziękuję Państwu za tę audycję, za ten wspólnie spędzony czas. I zachęcam, zapraszam, módlmy się o kapłanów, ale również za kapłanów, o wytrwałość i świętość dla nich.